Kalejdoskop medialny.
W kalejdoskopie medialnym witają Państwa Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
W pierwszej części naszego programu Co w mediach piszczy skoncentrujemy się na majówkowych grach i zabawach ludu polskiego.
Polityczno-medialnych odgłosów z kraju i ze świata wysłuchamy w drugiej części audycji Echa Salonów.
A na koniec rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z Damianem, Polakiem, który pojechał na Ukrainę, aby wspierać walczących żołnierzy w służbie medycznej.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych sezon grillowy trwa. Idąc za przykładem Piomka18, twitterowicze mobilizują się wzajemnie. Weź do grilla wrzuć więcej węgla.
Weź do grilla wrzuć więcej węgla. Czuję ciągle głód jak Nigeria. Ach, jak pięknie pachnie ta kiełba. Weź do grilla wrzuć więcej węgla.
Najstarsi internauci przypomnieli sobie, że w dawnych czasach świat wyglądał zupełnie inaczej. Zamiast grilla były tylko ogniska. Pernambuco778 zagadnął: smaki z dzieciństwa. Konserwa z puszki? Chleb prosto z piekarni, wędzona kiełbasa u dziadków, ziemniaki pieczone w ognisku, mleko ze srebrnym kapslem, płyn Lugola. Maria Mazur dorzuciła: czekolada mleczna Wedel, lody bakaliowe, ziemniaki z ogniska, kiełbasa z ogniska, węgorz wędzony nad morzem, piętka okrągłego chleba, normalne pomidory, owoce i warzywa, oranżatka w proszku. Jednak wśród twitterowiczów pełnej zgody nie ma nawet w sprawach kulinarnych. Arti Antoś zaprotestował, gdy tylko ktoś wspomniał o zupie rybnej. Ryba bozie na patelnię, grill czy wędzarnię stworzyła. Skoro całe życie w wodzie spędzają, to po co je pośmiertnie jeszcze gotować? Nie czas myśleć o zupie, gdy płonie grill.
Weź do grilla wrzuć więcej węgla. Czuję ciągle głód jak Nigeria. Ach, jak pięknie pachnie ta kiełba. Weź do grilla, wrzuć więcej węgla.
Twitterowiczkę Królową Matkę zaskoczył prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, który usiłował chyba sugerować, że na koncerty zespołu U2 nikt nie przychodzi. Jaśkowiak o wizycie Donalda Tuska. Przemawiać przed takim mówcą to jak support przed koncertem U2. No chyba jednak niezupełnie, stwierdziła monarchini Twittera. Byłam swego czasu w Hanowerze na koncercie U2. Tłumy obłędne. A w Poznaniu, na spotkaniu z Tuskiem, tylko garstka, głównie dziennikarze.
Gdzie oni są?
Polskie niezależne sądy wciąż wydają wyroki niezależne od rzeczywistości. Zamiast rozstrzygać kwestie winy lub niewinności podejrzanych, zajmują się ich dorobkiem artystycznym. Michał Wróblewski oceniał: okolicznością łagodzącą jest według sędzi dorobek artystyczny. To jest parodia wymiaru sprawiedliwości, a nie sądownictwo. Wojciech Mencel poinformował o swych doświadczeniach z domowym wymiarem sprawiedliwości. Nie wyrzuciłem dziś śmieci. Żona nazwała mnie leniem. Odpowiedziałem, że zanim wyda wyrok, powinna uwzględnić mój dorobek artystyczny. Jacek komisarz Wrona poradził: to chociaż umyj naczynia, i ogłosił: nie potrafię śpiewać, nie mam słuchu, nie gram na żadnym instrumencie, ale jestem współwłaścicielem studia nagrań. Mogę liczyć na wyrozumiałość Wysokiego Sądu? Na koniec sprawę poetycko zinterpretowała Wanda Kapica. Bo to jest, proszę pana, sędzia wysoce wyspecjalizowana. A w czym? Ależ proszę pani, w sądzeniu celebrysiów za kółkiem na bani.
Wysoki sądzie, przyznać wypada, owszem zeznaję, zjadłem sąsiada, lecz grzech odpuszczam w sumieniu własnym, bo sąsiad mój był strasznie żelasty.
Tymczasem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który zabronił kibicom Lecha Poznań wejścia z flagami klubowymi na finał Pucharu Polski, nie miał tyle odwagi wobec drużyny ambasadora Rosji. Ambasada Rosji chce uczcić 9 maja w Warszawie i zwróciła się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o wsparcie. Stanowczo się temu sprzeciwiam. Żadna polska instytucja publiczna nie powinna do tej inicjatywy przyłożyć ręki. Więcej, powinno się jej zakazać. Nie ma mojej zgody na święto agresora w Warszawie, alarmował prezydent stolicy. Powiało grozą. Karol Kwiatkowski próbował zmobilizować prezydenta stolicy. Odwagi! Proszę wydać zakaz tej imprezy. To są pana kompetencje. Marcin Briksen nieco ironicznie radził. Proszę pisać do komendanta miejskiego straży pożarnej. To on podejmuje decyzję w stolicy. A Marek Szymczak, Szymosto, podsumował. Rafał Trzaskowski apeluje o wydanie zakazu, który leży wyłącznie w jego gestii, a kibiców Lecha nie wpuścił na Stadion Narodowy nawet po oddaniu transparentów. I pewnie wściekłość na prezydenta Warszawy trzymałaby poznańskich kibiców jeszcze długo, gdyby nie fakt potwierdzony nie tylko przez konto klubu, ale i przez twitterowicza Bartosza Szajkowskiego. Powróciliśmy na fotel lidera Ekstraklasy. Dlaczego jednak prezydent Warszawy nie zabronił organizacji imprezy przez rosyjską ambasadę? Sugestywnymi pytaniami w tej sprawie podzielił się Wiktor Kos. Czy to prawda, że Ukrainka, która oblała farbą rosyjskiego ambasadora, jest związana z fundacją Otwarty Dialog Sorosza, z którego synem z kolei niedawno spotkał się Trzaskowski? To prowokacja kramków i kodu, stwierdziła Anna Dumicz. W sprawie międzynarodowych prowokacji coś mogło być na rzeczy. Z jakiegoś powodu ani ambasada rosyjska, ani służby specjalne krajów zaangażowanych w przygotowania imprezy nie chciały dopuścić do występu chóru wielkopolskich twitterowiczów. Artyści nie zrazili się takim traktowaniem i zamiast w Warszawie zaśpiewali przy poznańskim grillu. Puść się gda, budziet gender.
Puść się gda, budziet równość. Пусть всегда будет прогресс, пусть всегда будет джендер, пусть всегда культура.
Echo salonów.
Na spotkaniach przedwyborczych z Donaldem Tuskiem emeryci są oburzeni faktem, że PiS za dużo ludziom rozdaje.
Według uczestników tych spotkań największe szanse na zmiany dałyby Polakom nowe polityczne twarze Platformy Obywatelskiej.
Naprawdę, biorąc pod uwagę taką naszą sytuację emerytów, no to PiS dał to, PiS dał tamto, dał pieniądze i wszyscy unikają nawet tematu właśnie podwyżek, tylko trzeba, mi się wydaje osobiście, że potrzeba nowych twarzy. Trzeba ludzi, którzy, nie pan Budka, który opatrzył się wszystkim w telewizji. Musi być nowy człowiek na odpowiednim miejscu w waszej organizacji.
Ale jakie to nowe twarze widziałby w swojej partii Donald Tusk?
Ja będę bardzo chciał w roli, powiem szczerze, dowolnej. Ja wierzę w to, że będę tak czy inaczej szefem partii, która wygra wybory. Więc będę miał i tak dużo do powiedzenia.
Czy jednak były prezydent Europy, nowa twarz Platformy Obywatelskiej, a jednocześnie jej żelazna miotła, musiałby przestrzegać prawa w czasie robienia nowych porządków?
Bo jestem generalnie łagodnym człowiekiem, nigdy nie mam w sobie potrzeby odwetu, wolałbym łagodzić konflikt, ale wobec bardzo wielu, raczej setek, a nie dziesiątek funkcjonariuszy PiS-u, tak czy inaczej, i nie, tu nie ma mowy o zemście, tylko oni będą musieli odpowiedzieć i to karnie odpowiedzieć, bo oni popełniali przestępstwa i mówię o tym, bo robili to w świetle dnia. Znaczy to, tu nie trzeba jakichś bardzo skomplikowanych śledztw.
Przywrócenie praworządności w Polsce może nie być łatwe, bo jak wskazuje eurodeputowany lewicy Robert Biedroń, poza prawem i sprawiedliwością unijne prawo łamie też Komisja Europejska, zwlekając z nakładaniem kar na Polskę.
Dzisiaj, pani komisarz, komisja zwleka z podjęciem jakichkolwiek kroków, łamiąc przy okazji prawo unijne. Na co czekacie państwo w Komisji Europejskiej? Czemu kolejna procedura naruszenia nie została jeszcze w tej sprawie wszczęta?
Nieco inaczej na antenie Radia RMF antypolskie działania w instytucjach unijnych widzi poseł Paweł Kukiz.
Proszę pana, no jeżeli ktoś działa przeciwko własnemu państwu, przeciwko własnemu społeczeństwu, no to szmalcownik to jest bardzo delikatne określenie.
I tak pan nazywa tych europosłów, którzy nie chcą, żeby do Polski trafiły
teraz te pieniądze. No mogę ich nazwać, no to ich pan chce, no to nazywam ich zdrajcami, nazywam ich parszywcami, nazywam ich po prostu łajdakami.
Tymczasem poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski poczęstował najbardziej zadłużonych wyborców najpierw kijem, a potem marchewką.
No niestety jak się zaciąga kredyty, to się je spłaca. No, a państwo przygotowuje pewną pomoc dla kredytobiorców.
I znów zagubieni wyborcy z Puław czy Skierniewic zaczęli zastanawiać się, popierać rząd czy nowe twarze i nowe miotły z PO.
Ale i dla tych, którzy mają dość takich wyborów, wreszcie zaświeciło słońce. Pojawiła się zupełnie nowa alternatywa.
Marianna Schreiber rozbiła domową świnkę skarbonkę i utworzyła nową partię.
Naszym zdaniem właśnie tak zwana czwarta władza, jak się nazywa media, ma być obiektywna i opiniotwórcza. W czasie, gdy brak jest autorytetu, obiektywizm w przekazywaniu informacji jest naszym zdaniem najważniejszy. No i środowisko. Ja bardzo kocham zwierzęta, jeżdżę konno, razem z córką jeździmy konno. Wychowywałam się ze zwierzętami, z psami, z kotami, komikami i tak dalej. Zwierzęta to jest mój świat, który mnie uspokaja. Dlatego partia mam dość szanuje naturalne środowisko i działa pro natura.
Rozmowa w trzy słowa.
Kończy się właśnie 77. dzień heroicznej obrony Ukrainy przed rosyjskim najeźdcą, a w kalejdoskopie medialnym gość specjalny. Damian, człowiek, który wziął urlop od wygodnego i bezpiecznego życia w Polsce, żeby pojechać na Ukrainę i pełnić tam służbę medyczną. Na początek bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie i zgodziłeś się naszym słuchaczom opowiedzieć nieco o tym, co widziałeś.
Dobry wieczór Państwu.
I bardzo się też cieszę, że Ty i koledzy jesteście już w Polsce bezpieczni, a byliście na Ukrainie, zdaje się, 4 osoby, 2 ratowników, kierowca i tłumacz to była jedna osoba oraz uzbrojony człowiek, który zapewniał Wam bezpieczeństwo. Czy każda z tych osób była Polakiem?
My jako team medyczny byliśmy w trójkę, ja i 2 kolegów. Natomiast ta osoba, która zapewniała nam ochronę, można powiedzieć ubezpieczenie, kiedy my działaliśmy medycznie, ona pilnowała naszych pleców. To był żołnierz z oddziału wojskowego, przy którym pracowaliśmy. Więc tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że działaliśmy na rzecz oddziału wojskowego, który pracował na pierwszej linii, ale dzięki temu, że ten oddział też miał w odpowiedzialności zapewnienie bezpieczeństwa jednego z miast frontowych.
A możesz powiedzieć, którego miasta?
Miasto w okolicach Odessy, nie chciałbym uszczególniać.
A dlaczego w ogóle zdecydowaliście się pojechać w obszar objęty przecież działaniami wojennymi? To śmiertelnie niebezpieczne.
Nie jest to dla nas pierwszyzna. My już w strefie walk bywaliśmy wielokrotnie wcześniej. Ja jako medyk pola walki pracowałem w Iraku, w Syrii, pracowałem też na Ukrainie od 2014 roku i teraz tak naprawdę my tam pojechaliśmy do kolegów, my tam pojechaliśmy do naszych towarzyszy broni z chwilą, kiedy doszło do eskalacji konfliktu, bo przypominam, ten konflikt trwa od 2014 roku, no to nie mogliśmy po prostu zostawić kolegów. To w tym momencie dla nas, poza pobudkami oczywiście, które są humanitarnymi i chęci pomocy umęczonemu narodowi ukraińskiemu, ludności cywilnej, która ginęła na naszych oczach, nieuzbrojona ludność cywilna, no to też tam przede wszystkim są nasi koledzy, dawni towarzysze niedoli. Nie zostawia się towarzyszy niedoli w takich sytuacjach.
A na czym dokładnie polegała wasza misja? Bo podobno jeździliście tam, gdzie bała się wyjechać zwykła karetka.
Tak, ja bym tutaj nie odbierał odwagi ukraińskim służbom medycznym.
No nie, broń Boże, nie o to chodzi, bo przecież wiadomo, że stan wojny to jest stan szczególny, prawda? I ratownicy medyczni też mają prawo się bać, nie są przecież żołnierzami.
Ja bym chciał tylko wyjaśnić jedną rzecz naszym słuchaczom, którzy mają prawo tego nie wiedzieć. Mianowicie dobry ratownik to żywy ratownik. I ratownicy, którzy nie są przygotowani do tego, by działać bezpośrednio w strefie rażenia, mają prawo po prostu nie podjąć działań ratowniczych, by samemu nie zostać wyeliminowanym. Stąd karetki cywilne nie jeździły z chwilą, kiedy ostrzał dalej trwał, albo kiedy ryzyko powtórzenia ostrzału jeszcze było duże, wtedy do wyjazdów byliśmy dysponowani my. Przede wszystkim chodziło o pomoc osobom, które były, potrzebowały pomocy, prosiły o tą pomoc, były wskazane, ale też poszukiwanie osób, które być może nie były w stanie wezwać pomocy, być może nie były w stanie wezwać służby odpowiednie, a które tej pomocy potrzebowały, czyli też przeszukanie terenu.
Czy były takie momenty, że wasze życie właśnie jako tych ratowników, a przecież sam wspomniałeś, że dobry ratownik to żywy ratownik, że wasze życie było zagrożone?
Nie chciałbym, znaczy nie mogę się nie zgodzić, bo jakby to miasteczko, w którym byliśmy, było regularnie ostrzeliwane przez Rosjan i baza, w której pracowaliśmy w Wielki Piątek, w pobliżu spadły bomby kasetowe. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że one miały spaść właśnie na naszą bazę. Natomiast zamiast spaść na naszą bazę, spadły w okolicach cerkwi w Wielki Piątek, gdzie ludzie, cywile akurat, szli się pomodlić. Zginęły wtedy 3 osoby cywilne, 3 zostały, 4 zostały ranne. Tylko o tym się nie myśli. Generalnie działamy jakby w trybie zadaniowym. Kiedy spadają bomby, albo działamy, albo realizujemy jakieś działania, albo jeżeli no jest zbyt niebezpiecznie i mamy związane ręce, to wtedy po prostu się czeka. I to nie jest tak, że ma się duszę na ramieniu. Być może są takie osoby, natomiast my myślimy zadaniowo, jest zadanie, jest cel do wykonania i to nie jest czas na to, żeby się gdzieś tam myśleć o tym, że można stracić życie. Trzeba mieć tego świadomość i trzeba też się pewnych rzeczy bać, bo strach to jest naturalny odruch. Jeżeli człowiek się boi, to strach trzyma go w ryzach. Problem pojawia się z chwilą, kiedy człowiek przestaje się bać i włącza mu się rutyna. Grunt to nie dać się sparaliżować lękiem. Jeden z takich ostrzałów zastał nas podczas odprawy i po prostu sala, w której byliśmy, była salą oszkloną. Musieliśmy uciec do łazienki, gdzie nie było okien, więc 20 chłopa wlazło do małej łazienki. Położyliśmy się na podłodze. W pewnym momencie ktoś zaczął się śmiać, zaczęła się śmiać reszta, ktoś zaczął częstować czekoladą. Ci ludzie na pewno się bali, natomiast no, bo ten strach jest dobrym towarzyszem, bo trzyma w ryzach. Grunt to nie dać sparaliżować się lękiem i żeby ta myśl właśnie, to o co mnie zapytałeś, czy mogliśmy stracić życie, by ta myśl w jakiś sposób nie przejęła nad tobą kontroli.
Wspomniałeś, że ludzie umierali, cywile umierali w tych rosyjskich nalotach. Takie informacje do nas właśnie też docierają, natomiast pojawiają się też takie głosy, że Rosjanie wcale nie atakują obiektów cywilnych, tylko właśnie kryją się w tych obiektach rzekomo żołnierze. Ty tam byłeś na miejscu, widziałeś to. Jaka jest prawda?
Miasteczko, w którym byliśmy, nie ma wewnątrz żadnych elementów strategicznych, nie ma wewnątrz żadnych celów wojskowych, nie ma żadnych jednostek wojskowych, natomiast przebywające tam siły ukraińskie to lekkie formacje obrony terytorialnej, formacje policyjne, które mają zapewnić porządek. Zbrojne siły Ukrainy akurat były poza tym konkretnym miasteczkiem, były wysunięte dalej w stronę rosyjskich umocnień. I Rosjanie musieli o tym wiedzieć doskonale, dlatego że w tych miastach ukraińskich jakiś odsetek ludności cywilnej rosyjskiej, która pewnie przekazuje informacje, jest. Więc nie ma tu mowy o jakiejkolwiek pomyłce. Poza tym bombardowani byliśmy, miasto było bombardowane bombami kasetowymi. Bomby kasetowe nie dają możliwości uderzenia precyzyjnego. One rozrzucają ładunek na znacznej przestrzeni. Więc nawet gdyby Rosjanie myśleli, że mają do czynienia z jakimś celem strategicznym w miejscu, gdzie byliśmy, coś się pomyliło, bądź posiadaliby niewłaściwą informację, to nie użyliby do tego ładunków kasetowych, które akurat wtedy na nas spadały.
Ale dziś jesteście, jako ta trójka Polaków, jesteście w Polsce, jesteście bezpieczni. To wasze ostatnie słowo?
Zdecydowanie nie. Jesteśmy w fazie przygotowań, to znaczy kompletujemy sprzęt medyczny, kompletujemy sprzęt dla chłopaków, do których jedziemy, prowadzimy doszkalania swoje, bo wiadomo, pewne rzeczy trzeba odświeżać. Szukamy możliwości pozyskania samochodu, który mógłby zawieźć razem z nami pomoc humanitarną. Jesteśmy w fazie przygotowań. Jak dobrze pójdzie, to nasz team z powrotem zacznie pracę pod koniec miesiąca bądź na początku następnego miesiąca, jeżeli oczywiście dostaniemy urlopy wypoczynkowe i będzie ku temu możliwość, bo no, prowadzimy swoje własne życie zawodowe i prywatne w Polsce, ale wszystko wskazuje na to, że z końcem miesiąca będziemy mogli z powrotem działać.
Czy jest jakiś sposób, że można wam pomóc? Czy my, jako zwykli obywatele, cywile, możemy pomóc wam, czy to tam na miejscu, czy w tych przygotowaniach?
Tak, będzie uruchomiona zbiórka na profilu facebookowym Fundacja Liga Proobronna. Liga Proobronna jest stowarzyszeniem proobronnym, które w koordynacji ze Stowarzyszeniem Legia Akademicka organizuje zbiórkę środków medycznych i darów, my później zawozimy. De facto ta pomoc trafia na pierwszą linię. My dajemy tą pomoc tym osobom i nie ma mowy o tym, że ta pomoc w jakiś sposób będzie zdefraudowana, czy nie dotrze. Także zapraszam na kanał facebookowy. Oczywiście zbieramy też leki, antybiotyki, środki opatrunkowe. Jeżeli ktoś z słuchaczy chciałby w jakiś sposób wesprzeć, czy to finansowo, czy to rzeczowo, niebawem na profilu facebookowym Liga Proobronna, bądź też proponuję kontakt właśnie z tobą, z redakcją, drogą mailową. Myślę, że wtedy mógłbyś nam przekazać informacje o słuchaczach, którzy chcą pomóc i wtedy moglibyśmy tą pomoc w jakiś sposób odebrać.
Oczywiście jak najbardziej oferuję się do takiej pomocy. Podaję teraz w tym momencie swojego maila hubert.jach@radiopoznan.fm. Każdy, kto chciałby wesprzeć chłopaków w ich walce, w ich pomocy na ukraińskim froncie, śmiało można się do mnie odzywać. A teraz na koniec zadam pytanie, które no, może być dla ciebie nieco kłopotliwe, ale dla wielu Ukraińców, a zwłaszcza tych, którym pomogliście, jesteście bohaterami. Czujesz się jak bohater?
Wiesz co, ja byłem osobą, która z chwilą, kiedy prawie 3 lata temu pierun uderzył w Giewont. Ja akurat wtedy byłem w górach i byłem pierwszą osobą, jedną z pierwszych osób, które udzielały pomocy. Przez moje ręce wtedy przeszło około 70 osób. Tego samego dnia zadzwoniła do mnie jedna osoba i powiedziała: cześć bohaterze. Wywołało to we mnie ogromną złość, bo dla mnie bohaterami przede wszystkim byli ci, którzy walczyli o życie, którym staraliśmy się pomóc, ja i ratownicy tam na miejscu na Giewoncie, ale którym się no, nie udało. W związku z tym ja się boję i górnolotnych słów. Po prostu, tak jak mówili polscy patrioci, zachowujemy się tak, jak trzeba, po prostu.
I tak właśnie odpowiada prawdziwy bohater. Bardzo ci dziękuję za to, że zgodziłeś się opowiedzieć słuchaczom Radia Poznań o tym, jak wygląda sytuacja na froncie. Wielki szacunek dla ciebie i dla chłopaków, dla całej ekipy. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję.
Dziękuję ci ślicznie za rozmowę. Życzę państwu dobrej nocy i przede wszystkim bezpieczeństwa.
Rozmowa w trzy słowa.
Trzeba powiedzieć, że w tym tygodniu sporo węgla do medialnego grilla dorzucili i politycy, i dziennikarze.
A jeżeli i państwo chcielibyście dorzucić nieco, może nie węgla, ale bandaży, plastrów i leków dla walczących na Ukrainie żołnierzy, zachęcam do kontaktu przez maila, którego podałem ciut wcześniej. Tymczasem sprzed mikrofonów kłaniając się żegnają Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze.
Kalejdoskop medialny.